Rosjanie nie ustają w swojej presji, używają bardzo dużej ilości dronów, używają bardzo dużej ilości bomb szybujących. Nie doprowadziło to i zapewne w najbliższym czasie nie doprowadzi do załamania linii frontu jakiegoś gwałtownego, no ale niestety sytuacja Ukraińców jest trudna i w którymś momencie będą musieli gdzieś ustąpić, gdzieś tą linię frontu skracać, odstępować Rosjanom kolejne kawałki, ale jednak mimo wszystko terenu.
No właśnie, Ukraińcy chyba bardzo mocno polegali też na tą czeską inicjatywę, ale ostatnio szef wywiadu ukraińskiego Kryło Budanow stwierdził, że on nie widział jeszcze tych dostaw.
No nie widział tych dostaw, one jeszcze rzeczywiście do Ukrainy nie przyszły. Pierwszych kilkaset tysięcy pocisków ma się pojawić między kwietniem a czerwcem, reszta do końca roku, ale już widać efekt tej inicjatywy, no bo Ukraińcy sięgnęli po swoje najgłębsze zapasy. Ich artyleria strzela dzisiaj dużo częściej niż jeszcze parę tygodni temu. Więc w tym sensie to ta inicjatywa już działa. Ale też byłbym daleki od fetyszyzowania tego problemu amunicyjnego głodu, bo brak pocisków artyleryjskich Ukraińcy dość zręcznie kompensowali masowym używaniem dronów. Rosjanie robią zresztą dokładnie to samo. Więc i nadal to robią, więc to nie jest aż tak poważny problem. Dziś najpoważniejszym problemem, jeśli idzie o amunicję armii ukraińskiej, jest coraz bardziej dotkliwy, doskwierający brak pocisków amunicji przeciwlotniczej. Rosjanie nie atakowaliby z taką łatwością tych elektrowni, gdyby Ukraińcy byli w stanie pokryć większe obszary kraju tym parasolem przeciwlotniczym, a nie są, bo coraz częściej nie mają po prostu czym strzelać. Skończyły się, czy kończą się zapasy tej posowieckiej amunicji, a zachodnie dostawy nie były jednak aż na tyle rozległe, na tyle liczne, żeby zapewnić Ukraińcom taką swobodę w dysponowaniu bronią przeciwlotniczą. To jest dzisiaj absolutny priorytet Ukraińców.
Jeszcze pół roku temu mówiło się o tym, że Abramsy są bardzo potrzebne, rakiety Atakams i F-16. Dzisiaj już się mówi o takich, wydaje się, bardziej podstawowych rzeczach.
No nadal te systemy, o których pani wspomniała, one oczywiście nadal są potrzebne, tylko że doszliśmy do takiego momentu, że potrzebne są absolutnie bazowe rzeczy. No jeśli Ukraina nie zbuduje w miarę szczelnego parasola ochronnego na tyłach, nie zapewni bezpieczeństwa miastom, nie zapewni bezpieczeństwa infrastrukturze, nie zapewni bezpieczeństwa zakładom przemysłowym, które są kluczowe dla wojennego wysiłku, to na nic okażą się wysiłki wojska, bo w którymś momencie nie będzie miało czym strzelać, nie będzie miało czego przepalać, w sensie paliw, olejów i tych innych rzeczy, nie będzie miało czego jeść, nie będzie miało się też gdzie przegrupowywać, odtwarzać swoich stanów osobowych. W tej chwili to ciągle jeszcze jest możliwe, wycofanie się, 50, 100 czy 150 kilometrów od linii frontu daje w miarę spokojną głowę, że tak powiem, do tego, żeby odpocząć. No za jakiś czas, jeśli ci Rosjanie będą sobie coraz bardziej poczynać na tyłach, atakować z powietrza, to takiej możliwości już nie będzie. Więc w tym sensie jest to absolutnie bazowa potrzeba, ale czołgi dalej są potrzebne, rakiety dalekiego zasięgu dalej są potrzebne. Bez tego nie da się skutecznie walczyć z Rosjanami.
Czy Europa na jakiś moment zapomniała o tej wojnie? Bo teraz odnoszę wrażenie, że Francja tak wszystkich pobudza. Emmanuel Macron już kilkakrotnie wspomniał o tym, że trzeba wysłać wojska, że być może dojdzie do tego, że wojska zostaną wysłane. Zachęcał do takiego zrywu strategicznego. Czy to też jest taki moment, kiedy w jakiś sposób ponownie Europa budzi się, że ta wojna jest obok nas?
To jest przede wszystkim konsekwencja tego, że Stany Zjednoczone zapomniały o tym, że w Ukrainie toczy się wojna i że Stany Zjednoczone zapomniały o swoich zobowiązaniach, tych podjętych po rosyjskiej pełnoskalowej agresji, kiedy Joe Biden powiedział, że będzie wspierał Ukrainę aż do zwycięskiego końca, ale też tych zamierzchłej przeszłości z 1994 roku. Mam tu na myśli memorandum budapesztańskie, kiedy Ukraina zrzekła się broni jądrowej, przyjmując gwarancję bezpieczeństwa między innymi Stanów Zjednoczonych. Więc to, co robi Europa, to jest w jakiejś mierze reakcją na to, czego nie robią Stany Zjednoczone. W tym sensie rzeczywiście możemy mówić o jakimś pobudzeniu, obudzeniu, tylko że niestety, biorąc pod uwagę realne skutki tego przebudzenia, to ciągle jest dramatycznie za mało jak na możliwości i potrzeby Ukrainy.
Dużo się mówi, że Ukraina już wygrała, że obroniła swoją niezależność, że teraz to jest tylko kwestia granic. Pan zgadza się z tym stwierdzeniem?
Absolutnie się z nim zgadzam, bo pamiętajmy, czego chciała Rosja w 22 roku. Chciała zająć całą Ukrainę, może nawet nie tyle całą zająć, tylko zająć część, ale pozostałą część tego kraju po prostu zwasalizować. To dzisiaj jest absolutnie niemożliwe. Rosjanie, armia rosyjska i państwo rosyjskie nie ma siły i środków, żeby doprowadzić do takiego stanu i do takiej sytuacji. I rzeczywiście w tym sensie Ukraina wygrała, zachowała swoją niepodległość, zachowała swoją tożsamość. Rzeczywiście jest to wojna w tej chwili tylko tylko o granicę, ale to tylko musimy wziąć w cudzysłów, bo niestety, ale wojna o granicę oznacza, że jakaś część tych terytoriów Ukrainy jest, czy będzie, czy pozostanie pod rosyjską okupacją. Czym jest rosyjska okupacja, no to pokazała Bucza, pokazała Borodzianka, Izium i wiele innych miejsc, gdzie Rosjanie no po prostu okazali się bestialscy.
Znaczy Rosja ma siły i środki na kolejną ofensywę, bo też ostatnio zapowiedział szef wywiadu ukraińskiego, że nastąpi ona na przełomie wiosny i lata.
Nie sądzę, żeby Rosjanie byli w stanie przeprowadzić dużą operację ofensywną, której celem byłby Kijów czy nawet Charków. Rosjan jest dużo, armia odtwarza stany osobowe, nawet je rozbudowuje, ale to jest wojsko, któremu dramatycznie brakuje sprzętu ciężkiego. Tak naprawdę oddziały armii rosyjskiej mają po 30-40% etatowego sprzętu ciężkiego, czołgów, wozów bojowych, całej tej reszty. Wynika to z tego, że no straty, jakie do tej pory ponieśli w Ukrainie, są koszmarne. Przemysł w żaden sposób nie jest w stanie tych strat odtwarzać. Wyciąganie z magazynów jeszcze tego starego poradzieckiego sprzętu no, sprowadza się w tym momencie do tego, że sięga się po już naprawdę bardzo stare egzemplarze, 50-60-letnie. No z czymś takim do ofensywy się nie idzie. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że Rosjanie też nie muszą w tej chwili przeprowadzać takich działań ofensywnych. Skoncentrowali się na niszczeniu ukraińskiej siły żywej, masowym zabijaniu ukraińskich żołnierzy. Używają w tym celu przede wszystkim bomb szybujących, używają w tym celu przede wszystkim dronów, które atakują już pojedynczych żołnierzy. W ilości, która jest przerażająca. Mówimy w tym momencie o kilkudziesięciu tysiącach aparatów bezzałogowych, które używane są na froncie w skali miesiąca. A biorąc pod uwagę, jak duże problemy Ukraińcy mają z odbudową stanów osobowych armii, no to jeśli straty są duże, to w którymś momencie może się okazać, że ta mocno osłabiona armia, zdziesiątkowana armia będzie musiała gdzieś tam się cofnąć, oddać jakieś terytoria, jakieś tereny Rosjanom. I to jest bardzo możliwy scenariusz, który no zrealizuje się bez konieczności jakiejś wielkiej ofensywy.
Czyli chodzi o takie drobne sukcesy, które oczywiście w telewizji zostaną pokazane jako wielkie.
Ale zsumowane no, mogą jednak być no, dość dotkliwe, tak? Tylko, że no znów, no to nie będzie, nie wiem, upadek operacji obronnej, to nie będzie, nie wiem, kaskadowe posypanie się frontu i zajęcie, nie wiem, przez Rosjan całego Zadnieprza. Takie rzeczy nie wchodzą w grę, ale no jednak utrata, nie wiem, Donieccczyzny będzie jednak dotkliwa.